Daenerys. Muchy krążyły dookoła Khala Drogo, brzęcząc skrzydłami. Ledwo słyszalne buczenie, które napełniało Deny przerażeniem. Słońce stało wysoko i prażyło niemiłosiernie. Fale gorącego powietrza drgały nad skalistymi krawędziami pagórków. Cienka stróżka potu spłynęła powoli między nabrzmiałymi piersiami Deny. Słychać było tylko miarowe człapanie ich koni, rytmiczne dzwonienie dzwonów we włosach Drogo i odległe głosy z tyłu. Deny obserwowała muchy. Były wielkie jak pszczoły, grube, czerwonawe, lśniące. Dotrakowie nazywali je krwiuchami. Żyły przeważnie na bagnach lub w pobliżu stojącej wody. Wysysały krew zarówno z koni, jak i ludzi i składały jaja w ciałach zmarłych lub umierających. Drogo nienawidził ich. Gdy tylko jakaś pojawiła się wokół niego, jego ręka natychmiast strzelała w powietrze niczym atakująca żmija i zamykała się wokół muchy. Zawsze ją chwytał. Potem zaciskał dłoń, a kiedy rozwierał palce, widać było tylko czerwoną plamę. Teraz jedna z much chodziła po zadzie jego konia, który machnął szybko ogonem, żeby ją strącić. Pozostałe latały wokół Drogo, coraz bliżej i bliżej. Khal nie reagował. Siedział ze wzrokiem wpatrzonym gdzieś w odległe brązowe wzgórza, trzymając luźno wodze. Pod jego malowaną kamizelką figowe liście z niebieskim błotem przykrywały rany na piersi. Opatrzyła mu ją zielarka. Okład Miri Mazdur powodował swędzenie i palił, dlatego Drogo z przekleństwem na ustach zerwał go 6 dni temu. Okład z błota działał łagodząco, a zielarka dawała mu makowe wino. Przez ostatnie 3 dni dużo pił makowe wino, sfermentowane kobyle mleko albo pieprzowe piwo. Prawie nic nie jadł, a w nocy rzucał się i jęczał. Deny patrzyła teraz na jego wychudzoną twarz. Rego wiercił się w jej brzuchu, wierzgał jak koń, ale nawet i to nie interesowało już Drogo. Każdego ranka, kiedy budził się z niespokojnego snu, odnajdywała na jego twarzy nowe zmarszczki bólu. Zastanawiało ją jego milczenie. Bała się coraz bardziej. Nie powiedział ani słowa, odkąd wyruszyli o świcie. Kiedy mówiła coś do niego, w odpowiedzi otrzymywała tylko mruknięcie. Od południa zamilkł całkowicie. Jedna z krwiuch usiadła na nagim ramieniu Khala. Inna wylądowała na jego szyi i popełzła w kierunku ust. Khal Drogo kołysał się miarowo w siodle, pobrzękując dzwonkami. Deny ścisnęła boki srebrzyste i podjechała bliżej.
Mój panie, Drogo, moje słońce i gwiazdy.
Jakby jej nie słyszał. Mucha przeszła pod jego opadającym wąsem i zatrzymała się na policzku, w zagłębieniu obok nosa.
Drogo!
Wyciągnęła ramię niezdarnie i dotknęła jego ramienia. Khal Drogo obrócił się w siodle, przechylił powoli w bok i spadł ciężko z konia.
Nie!
Muchy zerwały się na chwilę, po czym sfrunęły na jego leżące ciało. Trawa pod nim była brązowa i sucha. Kiedy klęknęła, Drogo krzyknął z bólu. Patrzył na nią nieobecnym wzrokiem, a z jego gardła wydobywało się nieregularne charczenie.
Mój koń.
Bracia krwi Khala jechali tuż za nimi. Usłyszała krzyk Haggo, kiedy ruszyli szybko w ich stronę. Koholno zeskoczył z konia.
Krew mojej krwi.
Pozostali dwaj nie zsiedli.
Nie.
Jęknął Khal Drogo, odpychając ręce Deny.
Muszę jechać. Jechać. Nie.
Spadł.
Powiedział Haggo. Patrzył z góry na leżącego. Jego szeroka twarz pozostawała obojętna, lecz głos brzmiał ciężko.
Nie wolno ci tak mówić. Długo już dzisiaj jechaliśmy. Zatrzymamy się tutaj.
Tutaj?
Ziemia dookoła była brązowa i wypalona.
Niedobre miejsce na obóz.
Kobieta nie daje komendy postoju.
Powiedział Koto.
Nawet Khaleesi.
Zatrzymamy się tutaj. Haggo, powiedz im, że Khal Drogo zarządził postój. Jeśli będą pytać, dlaczego, powiedz, że mój dzień jest już bliski i nie mogę jechać dalej. Koolo, sprowadź niewolników. Muszą szybko rozbić namiot Khala. Koto!
Nie rozkazuj mi, Khaleesi.
Znajdź Miri Mazdur. Kapłanka idzie z innymi owczarzami w długiej kolumnie niewolników. Sprowadź ją tutaj razem z jej skrzynką.
Megi? Nie przyprowadzę.
Zrobisz to. Albo powiem Drogo, kiedy się obudzi.
Z wyrazem wściekłości na twarzy Koto zawrócił konia i pogalopował. Deny wiedziała, że wróci z Miri Mazdur, pomimo swojej niechęci do niej. Niewolnicy rozbili namiot Kala Drogo pod skalnym występem, którego cień dawał niewielką ulgę przed popołudniowym skwarem. Mimo to, kiedy Deny przy pomocy Irri i Dorea wprowadziła go do jedwabnego wnętrza, panowała tam duchota. Na podłodze rozłożono grube, wzorzyste dywany, a w kątach poduszki. Roe, nieśmiała dziewczyna, którą Deny uratowała za błotnistymi murami owczarzy, rozpaliła ogień. Położyły Drogo na tkanej macie. Wydawało się, że nie potrafi wydusić z siebie nic więcej. Dorea rozpięła jego pas medalionowy i zdjęła mu kamizelkę i getry. Tymczasem Jiki przyklęknęła przy jego nogach i rozwiązała mu sandały do konnej jazdy. Irri chciała zostawić poły wejścia odsłonięte, lecz Deny ją powstrzymała. Nie chciałaby ktokolwiek oglądał Drogo w takim stanie, kompletnie zamroczonego i osłabionego. Kiedy zjawili się ludzie z jej kas, kazała im pozostać na straży przed namiotem.
Nie wpuszczajcie nikogo bez mojego zezwolenia,
powiedziała do Jogo.
Nikogo.
Eroe spoglądała lękliwie na leżącego Drogo.
On umiera.
Kal nie może umrzeć. Jest ojcem Rumaka, który przemierzy świat. Nigdy nie obciął swoich włosów. Nosi w nich dzwonki, które dał mu jego ojciec.
Kalesi,
odezwała się Jiki.
On spadł z konia.
Ze łzami w oczach rozdygotana Deny odwróciła się od nich. Spadł z konia. Tak było, widziała to, podobnie jak bracia krwi i pewnie służące, a także ludzie z jej kas. I kto jeszcze? Wszyscy się o tym dowiedzą, a Deny wiedziała, co to oznacza. Kal, który nie może jechać na własnym koniu, nie może też rządzić, a Drogo spadł z konia.
Musimy go wykąpać.
Nie wolno jej poddać się rozpaczy.
Irri, niech natychmiast przyniosą wannę. Dorea, Eroe, znajdźcie wodę. Chłodną wodę, on jest taki rozpalony.
Przypominał ogień zamknięty w ludzkiej skórze. Niewolnicy postawili ciężką, miedzianą wannę w rogu namiotu. Kiedy Dorea przyniosła pierwszy dzban wody, Deny zmoczyła kawałek jedwabiu i przyłożyła go do czoła Drogo. Otworzył oczy i skierował na nią nieobecny wzrok. Otworzył usta, lecz wydobył się z niego tylko jęk.
Gdzie jest Miri Mazdur?
Koto ją znajdzie,
powiedziała Irri. Służące napełniły wannę letnią wodą, która cuchnęła siarką, po czym dodały do niej pachnącego olejku i kilka garści pokruszonych liści mięty. Kiedy one przygotowywały kąpiel, Deny przyklęknęła niezdarnie obok pana męża. Pochylona nad swoim ogromnym brzuchem, rozplotła mu warkocze, tak samo jak uczyniła to podczas pierwszej nocy, kiedy posiadł ją pod gwiazdami. Odłożyła ostrożnie na bok dzwoneczki. Będzie chciał je założyć, gdy tylko wyzdrowieje, wmawiała sobie. Aggo wsunął głowę do wnętrza namiotu, wpuszczając strumień świeżego powietrza.
Kalesi, przyszedł Andal i prosi, żeby go wpuścić.
Andalem dotrakowie nazywali Ser Joracha.
Dobrze. Wpuść go.
Ufała rycerzowi. Pomyślała, że on będzie wiedział, co robić. Ser Jora Mormont wszedł nisko pochylony i czekał przez chwilę, aż jego oczy przyzwyczają się do półmroku. W upale południa podróżował w luźnych spodniach z cynkowanego jedwabiu i sandałach z otwartymi palcami wiązanymi do kolan. Pochwę nosił przywiązaną do pasa ze skręconego końskiego włosia. Pod białą, wypłowiałą kamizelką widać było jego nagą pierś, a skórę miał czerwoną od słońca.
W całym Kalasarze aż wrze. Podobno Kal Drogo spadł z konia.
Pomóż mu. Pomóż mu ze względu na miłość, jaką, jak twierdzisz, mnie darzysz.
Rycerz klęknął obok niej. Najpierw patrzył długo na Drogo, a potem skierował wzrok na Deny.
Odpraw służące.
Z gardłem ściśniętym strachem Deny dała znak ręką. Irri wyprowadziła pozostałe dziewczęta. Kiedy zostali sami, Ser Jora wyciągnął sztylet. Z zadziwiającą zręcznością i szybkością jak na takiego olbrzyma zaczął zdrapywać z piersi Drogo czarne liście i zaschniętą niebieską glinę. Opatrunek zasechł mocno, podobnie jak mury miasta owczarzy, ale równie łatwo pękał.
Ser Jora kruszył nożem zaschniętą glinę z liśćmi, po czym odrywał jej kawałki od ciała. Z rany popłynął słodki zapach zgnilizny, tak intensywny, że Deny prawie zaczęła się dusić. Liście odchodziły ze skorupą krwi i ropy, pozostawiając czarne, lśniące od zepsucia ciało na piersi Drogo.
Nie. Nie, proszę. Bogowie, wysłuchajcie mnie, nie.
Khal Drogo rzucał się, jakby walczył z niewidocznym wrogiem. Z jego otwartej rany popłynęła wolno gęsta krew.
Księżniczko, twój Khal jest już martwy.
Nie. On nie może umrzeć, nie wolno mu umrzeć. To była tylko niegroźna rana.
Deny ujęła w swoje małe dłonie ogromną, twardą rękę męża i ścisnęła ją mocno.
Nie pozwolę mu umrzeć.
Khaleesi, czy też królowo, nie posiadasz mocy wydawania takich rozkazów. Oszczędź sobie łez, dziecko. Będziesz go opłakiwać jutro albo za rok. Teraz nie mamy czasu na smutki. Musimy jechać i to szybko, zanim on umrze.
Jechać? Dokąd?
Ja bym wybrał Ashai. Leży daleko na południe, na końcu znanego świata, a twoi ludzie twierdzą, że jest to duży port. Znajdziemy duży statek, który zabierze nas z powrotem do Pentos. Nie łudź się, to będzie ciężka podróż. Myślisz, że możesz zaufać ludziom ze swojego kas? Pojadą z nami?
Khal Drogo rozkazał im chronić mnie. Ale jeśli on umrze...
Dotknęła brzucha.
Nie rozumiem. Dlaczego mielibyśmy uciekać? Przecież jestem Khaleesi. Noszę w brzuchu potomka Drogo, który zostanie Khalem, kiedy Drogo...
Wysłuchaj mnie, księżniczko. Dothrakowie nie pójdą za niemowlakiem. Oni zginają karki przed siłą Drogo i przed niczym innym. Kiedy on odejdzie, Jaqo, Pono i pozostali Ko będą walczyć o jego miejsce. Zabiorą ci dziecko, gdy tylko się urodzi, i rzucą je psom na pożarcie.
Deny zakryła dłońmi brzuch.
Dlaczego? Dlaczego mieliby zabijać niemowlę?
Ponieważ jest synem Drogo, a staruchy mówią, że będzie rumakiem, który przemierzy świat. Tak brzmi przepowiednia. Lepiej więc zabić niemowlę, niż narażać się na jego gniew, kiedy dorośnie.
Dziecko poruszyło się gwałtownie w jej brzuchu, jakby słuchało ich rozmowy. Deny przypomniała sobie słowa Viserysa, który opowiadał, co psy uzurpatora zrobiły z dziećmi Rhaegara. Syn Rhaegara także był wtedy niemowlakiem, a mimo to zabrali go od piersi matki i roztrzaskali głowę o ścianę. Tak postępowali mężczyźni.
Nie wolno im skrzywdzić jego syna. Każe mojemu kas, żeby go chronili, a bracia krwi Drogo.
Ser Jora położył dłonie na jej ramionach.
Zabiorą cię do Vaes Dothrak, gdzie mieszkają staruchy. To ich ostatni obowiązek wobec niego. A potem podążą za Drogo do Krainy Nocy.
Deny nie chciała wracać do Vaes Dothrak i spędzić reszty życia wśród tych okropnych staruch. Wiedziała jednak, że rycerz mówi prawdę. Drogo był czymś więcej niż jej słońcem i gwiazdami. Był jej tarczą.
Nie opuszczę go. Nie opuszczę.
Kątem oka zobaczyła jakieś poruszenie przy wejściu. Do namiotu weszła Mirri Mazdur i pokłoniła się nisko. Po wielodniowym marszu za Kalasarem kulała. Stopy miała pokrwawione i pokryte pęcherzami, a oczy podkrążone. Za kapłanką pojawili się Koto i Haggo z jej skrzynią. Kiedy bracia krwi zobaczyli ramę drogę, Haggo wypuścił z ręki skrzynię, która upadła z hukiem na ziemię. Koto zaś zaklął najgorszym z przekleństw, od którego ścina się samo powietrze. Mirri Mazdur patrzyła na Drogo z kamienną twarzą.
Rana zaogniła się.
To przez ciebie, Meki,
powiedział Koto. Haggo zacisnął dłoń w pięść i uderzył Mirri w twarz, aż upadła na ziemię. Potem kopnął ją.
Przestań!
Dla takiej jak ona kopniak to za duża łaska. Zabierz ją przed namiot. Przywiążemy ją do kołka i niech ją ujeżdża każdy, kto będzie przechodził. Potem psy sobie na niej użyją. Łasice wyszarpią jej wnętrzności, a kruki wydziobią oczy. Muchy z nad rzeki złożą jaja w jej łonie i będą pić ropę z jej gnijących piersi.
Zacisnął żelazne palce na miękkim ramieniu Mirri i postawił ją na nogi.
Nie, nie pozwolę jej skrzywdzić.
Koto wyszczerzył pokrzywione, pożółkłe zęby w szyderczym uśmiechu.
Nie? Ty mówisz nie? Módl się lepiej, żebyśmy i ciebie nie przywiązali do kołka. To też twoja wina.
Ser Jora stanął między nimi, wysuwając nieco wiesz z pochwy.
Bracie krwi, powstrzymaj swój język. Księżniczka wciąż jest twoją Khaleesi.
Tak długo, jak długo będzie żył krew mojej krwi. Kiedy on umrze, ona będzie niczym.
Deny poczuła ucisk w żołądku.
Zanim zostałam Khaleesi, byłam już potomkiem smoków. Seriorachu, wezwij mój kas.
Nie, sami pójdziemy.
Do zobaczenia, Khaleesi.
Hago wyszedł za nim z namiotu.
Nie możesz spodziewać się od niego niczego dobrego, księżniczko. Zgodnie z tradycją do traków mężczyzna i jego bracia krwi żyją jednym życiem. A Koto czuje, że ono dobiega końca. Martwy, nie zna strachu.
Nikt jeszcze nie umarł. Seriorachu, zdaje się, że będę potrzebowała twojego miecza. Lepiej załóż swoją zbroję.
Bała się o wiele bardziej, niż potrafiła się do tego przyznać, nawet przed samą sobą. Rycerz skłonił głowę.
Jak każesz.
Odparł i wyszedł z namiotu. Deny odwróciła się do Mirrima z dur. Kobieta patrzyła na nią przestraszonym wzrokiem.
Jeszcze raz mnie uratowałaś.
A teraz ty musisz uratować jego. Proszę.
Nikt nie prosi niewolnicy. Im się rozkazuje.
Podeszła do Drogo i przyjrzała się uważnie ranie.
Prośby czy rozkazy nie mają znaczenia. To już nie pomogą umiejętności uzdrowicielki.
Kal leżał z zamkniętymi oczyma. Uniosła palcami powiekę jego oka.
Koił ból makowym mlekiem.
Tak.
Przyrządziłam mu ognisty strąg i nieparzystkę, którą owinęłam w owczą skórę.
Mówił, że go pali. Potem zerwał. Zielarki przygotowały mu inny okład, mokry i kojący.
Cóż, ogień posiada ogromną moc oczyszczającą. Wiedzą o tym nawet wasi ludzie bez włosów.
Przyrządź mu coś innego. Tym razem dopilnuję, żeby to nosił.
Za późno na takie rzeczy, pani. Teraz mogę mu jedynie ulżyć na ciemnej drodze, żeby bezboleśnie dojechał do krainy nocy. Odejdzie przed świtem.
Deny poczuła, jakby ktoś ukłuł ją nożem w pierś. Co ona takiego zrobiła, że bogowie stali się wobec niej tacy okrutni? Znalazła wreszcie bezpieczne miejsce. Zakosztowała miłości i nadziei. Wreszcie jechała do domu. I teraz miałaby to wszystko utracić.
Nie. Nie. Uratuj go, a dam ci wolność, przyrzekam. Musisz znać jakiś sposób, jakieś czary.
Miri Mazdur przysiadła na piętach i wpatrywała się w Deny swoimi czarnymi jak noc oczyma.
Istnieje pewne zaklęcie, ale to bardzo mroczne zaklęcie, pani. Niektórzy powiedzieliby, że śmierć jest jaśniejsza. Nauczyłam się go w Ashai i drogo za to zapłaciłam. Moim nauczycielem był mag krwi z krainy cieni.
A więc ty naprawdę jesteś Mengi?
Czyżby? Twojego jeźdźca może uratować tylko Megi, srebrna pani.
Nie ma innego sposobu?
Nie ma.
Zrób to. Uratuj go.
Nie wolno jej się bać. W jej żyłach płynie krew smoków.
Cena jest wysoka.
Dostaniesz złoto, konie. Wszystko, co zechcesz.
Nie chodzi o złoto czy konie. Mówimy o magii krwi, pani. Za życie można zapłacić tylko śmiercią.
Śmiercią?
Deny zasłoniła brzuch rękoma, kołysząc się na piętach.
Moją śmiercią?
Powiedziała sobie, że gotowa jest umrzeć dla niego, jeśli będzie trzeba. Jest potomkiem smoka i nie wolno jej się bać. Jej brat Regar umarł dla kobiety, którą kochał.
Nie. Nie twoją śmiercią, Khaleesi.
Zrób to.
Będzie jak każesz. Wezwij służące.
Kal Drogo wzdrygnął się lekko, kiedy Rakkaro i Quaro opuścili go powoli do wanny.
Muszę jechać.
Kiedy zanurzył się w wodzie, wydawało się, że opuściły go resztki sił.
Przyprowadźcie jego konia.
Jogo wprowadził do namiotu ogromnego rumaka. Wyczuwszy zapach śmierci, koń próbował stanąć dęba. Rżał i wywracał oczyma. Potrzeba było aż trzech ludzi, żeby utrzymać go w miejscu.
Co chcesz zrobić?
Potrzebujemy krwi. Tak trzeba.
Jogo zrobił krok do tyłu z dłonią na swoim araku. Miał dopiero 16 lat. Młody, giętki jak bicz. Skory do śmiechu, nieustraszony. Z cieniem pierwszego wąsa nad górną wargą. Upadł na kolana.
Khaleesi! Nie wolno ci tego zrobić. Pozwól mi ją zabić.
Zabijając Maggie, zabijesz swojego Kala.
To jest magia krwi. Nie wolno jej używać.
Ja jestem Khaleesi i ja mówię, że wolno. W Vaes Dothrak Khal Drogo zabił Rumaka, a ja zjadłam jego serce, żeby dać siły i odwagę naszemu synowi. Teraz będzie to samo. To samo.
Koń kopał i zapierał się, kiedy Rakaro, Kuaro i Aggo podprowadzili go do samej wanny, w której unosił się Kal. Wyglądał, jakby już nie żył. Z jego rany sączyła się ropa i krew. Miri Mazdur zaczęła intonować słowa w języku, którego Deny nigdy dotąd nie słyszała, a w jej dłoni błysnął nóż. Deny nie zauważyła, skąd go wzięła. Był stary, wykuty z rudego brązu, w kształcie liścia, z ostrzem pokrytym starymi znakami. Maggie przebiła szyję konia, który zarżał przeraźliwie i wstrząsnął się, gdy chlusnął z niego strumień krwi. Przewróciłby się, gdyby nie trzymali go ludzie z jej kas.
Niech moc tego Rumaka przejdzie na jeźdźca. Mocy zwierzęcia, przejdź w człowieka.
Zaintonowała Miri, kiedy strumień końskiej krwi zawirował w wannie. Jogo wyglądał na przerażonego. Musiał podtrzymywać martwe zwierzę, którego bał się dotykać, a z drugiej strony bał się je puścić. Tylko koń, pomyślała Deny. Jeśli może okupić życie drogo śmiercią konia, to gotowa jest zapłacić 1000-krotną cenę. Kiedy opuścili konia na ziemię, wnętrze wanny zaciemniło się od krwi, także widać było tylko twarz Kala. Miri Mazdur nie potrzebowała martwego konia.
Spalcie go.
Wiedziała, że tak postępują. Kiedy umierał jeździec, zabijano jego konia i kładziono go pod stosem całopalnym, aby zawiózł jeźdźca do Krainy Nocy. Ludzie z jej kas wyciągnęli ciało konia z namiotu. Krew zaznaczyła całe jego wnętrze. Na ścianach widniały czerwone plamy, a dywany były mokre i czarne. Rozpalono ogień w koszach. Mirri wrzucała do nich czerwony proszek. Z płomieni buchał dym o przenikliwym zapachu, dość przyjemny, lecz Eroe uciekła z płaczem, a Deny czuła coraz większy strach. Jednakże zaszła za daleko, żeby się cofać. Odesłała służące.
Idź z nimi, srebrna pani.
Zostanę. On posiadł mnie pod gwiazdami i dał życie dziecku, które noszę. Nie zostawię go.
Musisz to zrobić. Kiedy zacznę śpiewać, nikomu nie będzie wolno wchodzić do namiotu. Moja pieśń obudzi stare i mroczne moce. Tej nocy zatańczą tutaj zmarli. Żyjącym nie wolno na to patrzeć.
Nikt nie wejdzie.
Pochyliła się nad wanną, nad drogo skąpanym we krwi i pocałowała go w czoło.
Sprowadź go do mnie z powrotem.
Powiedziała szeptem, zanim opuściła namiot. Na zewnątrz słońce zeszło już nisko nad horyzont, a niebo zasnuło się siną czerwienią. Kalasar rozbił obóz. Jak okiem sięgnąć, widać było maty i namioty. Wiał gorący wiatr. Jogo i Aggo kopali dół, w którym mieli spalić zabitego konia. Dookoła namiotu Deny zebrał się tłum. Wpatrywali się w nią kamiennym spojrzeniem swoich czarnych oczu, z twarzami nieruchomymi niczym miedziane maski. Dostrzegła ser Joracha Mormonta. Cały w skórze i kolczudze pocił się obficie. Przepchnął się między dotrakami i stanął u boku Deny. Zbladł, ujrzawszy purpurowe ślady, jakie zostawiły jej stopy.
Co ty zrobiłaś, głupia?
Musiałam go uratować.
Mogliśmy uciec. Zawiózłbym cię bezpiecznie do Ashai, księżniczko. Nie trzeba było.
Naprawdę jestem twoją księżniczką?
Wiesz, że tak jest. Niech bogowie mają nas w opiece.
A zatem pomóż mi teraz.
Gdybym tylko wiedział jak.
Na dźwięk wysokiego zawodzenia Miri Mazdur Deny poczuła dreszcz na plecach. Niektórzy spośród dotraków zaczęli szeptać między sobą i cofnęli się. Namiot pulsował blaskiem rozpalonych w jego wnętrzu ogni. Przez splamione krwią jedwabne ściany dostrzegła poruszające się cienie. Miri Mazdur tańczyła i nie była sama. Deny dostrzegła surowy strach na twarzach dotraków.
Nie wolno!
Zagrzmiał Koto. Nie zauważyła, kiedy wrócił. Byli z nim Hago i Kohollo. Przyprowadzili ze sobą mężczyzn bez włosów, eunuchów, którzy leczyli za pomocą noża, igieł i ognia.
Tak będzie.
Megi!
Warknął Hago. Zaś stary Kohollo, który związał swoje życie z życiem Drogo od dnia jego urodzin, Kohollo, który zawsze był dla niej miły, splunął jej prosto w twarz.
Umrzesz, Khaleesi, ale najpierw musi umrzeć ta druga.
Wyciągnął swój arak i ruszył w stronę namiotu.
Nie! Nie wolno ci.
Chwyciła go za ramię, lecz on ją odepchnął. Deny upadła na ziemię, krzyżując ramiona na brzuchu, by uchronić dziecko.
Powstrzymajcie go! Zabijcie go!
Po obu stronach wejścia do namiotu stali Rakkaro i Quaro. Ten drugi zrobił krok do przodu, sięgając po swój bat, lecz Koto uskoczył zwinnie niczym tancerz. Jego zakrzywiony arak pomknął w górę. Dosięgnął Quaro nisko pod ramieniem. Lśniące ostrze przebiło się przez skórzane ubranie, potem przez skórę, mięsień i żebro. Młody jeździec zatoczył się do tyłu, a z rany trysnęła fontanna krwi. Koto wyszarpnął swój arak.
Władco koni, zmierz się ze mną!
Koto odwrócił się na pięcie i zaklął. Jego arak popłynął szybko, rozpryskując krew Quaro w drobniutką mgiełkę podobną do deszczu, który pada w upalny dzień. Długi miecz zatrzymał go w odległości stopy od twarzy Serio Racha. Przez chwilę oba miecze drżały w miejscu, a Koto wył z wściekłości. Rycerz założył kolczugę, a także rękawice, nakolenniki skarbowanej stali i naszyjnik na gardło. Nie miał jednak hełmu. Koto odskoczył do tyłu, a kiedy rycerz zaatakował, jego arach zawirował mu nad głową z zawrotną szybkością niczym błyskawica. Potem Seriora odparowywał ciosy, najlepiej jak umiał, lecz kolejne cięcia następowały po sobie tak szybko, że Deny pomyślała, iż Koto ma 4 araki i tyle samo ramion. Słyszała chrzęst miecza wgryzającego się w kolczugę. Widziała iskry, kiedy długie, zakrzywione ostrze ześlizgiwało się po stalowej rękawicy. Nagle Mormont zachwiał się do tyłu, a Koto skoczył do przodu. Lewa strona twarzy rycerza spływała krwią. Kulał też od rany na biodrze, widocznej poprzez przeciętą kolczugę. Koto krzyczał głośno, prowokując go. Nazywał go tchórzem, oseskiem i eunuchem w żelaznym ubraniu.
Umrzesz!
Groził, błyskając arakhem w świetle zachodzącego słońca. Cyn w brzuchu Deny kopnął gwałtownie. Zakrzywione ostrze przemknęło obok prostego i wgryzło się głęboko w biodro rycerza, w miejscu, gdzie wcześniej przecięło kolczugę. Mormont jęknął i zachwiał się. Deny poczuła przenikliwy ból w brzuchu i wilgoć na udach. Koto wydał zwycięski okrzyk, lecz jego arak trafił na kość i utknął w niej na jedno bicie serca. Tyle wystarczyło. Seriora opuścił swój długi miecz z całą siłą, jaka mu jeszcze została przez ciało. Przedramię Koto zawisło luźno, kołysząc się na cienkiej nitce skóry i ścięgna. Następne cięcie rycerza dosięgło ucha. Było tak gwałtowne, że wydawało się, iż twarz Koto eksplodowała. Dotrakowie krzyczeli przeraźliwie. Miri Mazdur zawodziła we wnętrzu namiotu. Umierający Quaro błagał o wodę. Deny wołała o pomoc, lecz nikt jej nie słyszał. Rakkaro walczył z Hago. Taniec araków zakończył trzask bicza Jobo, głośny jak grzmot pioruna. Jego koniec owinął się wokół gardła Hagga. Wystarczyło jedno pociągnięcie, by brat krwi przewrócił się, gubiąc miecz. Rakkaro skoczył do przodu, wyjąć i opuścił miecz na głowę Hagga. Jego koniec przeciął ją między oczyma, które zadrżały czerwone. Ktoś rzucił kamieniem. Dopiero po chwili Deny zorientowała się, że jej ramię krwawi.
Nie, proszę, przestańcie. To za wysoka cena. Za wysoka.
Posypały się kolejne kamienie. Zaczęła posuwać się w kierunku namiotu, lecz Kohollo ją powstrzymał. Chwycił mocno za włosy i odchyliwszy jej głowę, przyłożył nóż do gardła.
Moje dziecko!
Krzyknęła i może bogowie ją usłyszeli, bo w następnej chwili Kohollo już nie żył. Strzała Aggo przebiła jego płuca i serce. Kiedy wreszcie Deny znalazła tyle siły, żeby podnieść głowę, zobaczyła, że dotrakowie rozchodzą się w milczeniu do swoich namiotów i na swoje maty. Niektórzy siodłali konie i odjeżdżali. Słońce zdążyło już zajść. Na terenie całego Kalasaru płonęły ogniska. Ich ogromne płomienie trzaskały wściekle, plując w niebo popiołami. Deny spróbowała wstać, lecz spazm bólu pochwycił ją niczym ogromna pięść. Czuła, że z trudem oddycha. Zawodzenie Miri Mazdur brzmiało teraz jak pieśń pogrzebowa. We wnętrzu namiotu wirowały cienie. poczuła czyjeś ramię i zobaczyła, że podnosi ją Seriora. Twarz miał lepką od krwi i odcięte pół ucha. Jej ciało wiło się w jego ramionach, wstrząsane falami bólu. Słyszała, jak przywołuje służące. Czy oni wszyscy się tak boją? Znała odpowiedź. Jeszcze jedna fala bólu. Denny zdusiła krzyk. By jej syn trzymał nóż w każdej dłoni i torował sobie nimi drogę.
Dorea! A jeszcze! Chodź tutaj, sprowadź kobiety!
Nie przyjdą! Mówią, że ona jest przeklęta!
Przyjdą albo stracą głowy!
One uciekły, panie!
Maggie!
Usłyszała czyjś głos. Czy to Akko?
Zanieście ją do Maggie!
Nie, chciała powiedzieć Denny. Nie, tylko nie to, nie wolno. Lecz kiedy otworzyła usta, z gardła wydobył się tylko długi, bolesny okrzyk, a po jej ciele spłynął pot. Co z nimi? Czy oni nie widzą? Cienie w namiocie wciąż krążyły wokół ognia i wanny pełnej krwi. Ciemne na tle jedwabnych ścian. Nie wszystkie przypominały ludzkie postacie. Przez chwilę widziała cień ogromnego wilka, a inny, jakaś ludzka postać, wił się w płomieniach.
Owczarka zna tajemnicę łoża narodzin. Tak mówiła, słyszałam.
Tak, ja też słyszałam.
Nie!
Krzyknęła Denny, a może jej się tylko wydawało, że to zrobiła, ponieważ z jej ust nie wyszedł nawet najcichszy szept. Czuła, że ktoś ją niesie. Otworzyła oczy i ujrzała niebo. Płaskie, czarne i ponure, pozbawione blasku gwiazd.
Nie! Proszę!
Śpiew Miri Mazdur wzmógł się, aż jej głos wypełnił cały świat.
Postacie! Tancerze!
Seriora wniósł ją do namiotu.